w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Mam wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie. Magdalena Chorzewska razem z nami, która była gościnią w pierwszym odcinku naszego
podcastu. Ale było zimno jeszcze wtedy.
Był luty moim zdaniem.
Tak.
Bardzo dobrze wspominamy tamto spotkanie. Dobrze nam się kojarzy. To był taki dobry początek, taki kick-off.
A bo to
naszego
było
podcastu.
Pierwsze wasze nagranie.
Tak.
Taki dobry start i rozmawialiśmy wtedy, czy w ogóle związek jest nam potrzebny, prawda? Doszliśmy do konkluzji, że jest, a dzisiaj chcieliśmy z tobą porozmawiać o książce Insta Poradnia, którą napisałaś razem z Przemysławem Pilarskim. Książka głównie mam wrażenie, że dla bardzo młodych ludzi, dla tego pokolenia Z, więc sobie pomyśleliśmy, że zrobimy taki temat dzisiaj, jak randkuje pokolenie Z.
Tak, bo i tutaj ja od razu mam takie pytanie, bo kiedy ja byłem w wieku pokolenia Z, było to dawno.
Jeszcze wtedy nie wiedziałeś, że istnieje pokolenie Z.
Ale skąd? W ogóle nie było czegoś takiego, żadne Z, X, Y, nic nie było. Nie wiem, jakim ja jestem na przykład pokoleniem i nie próbujmy nawet tego ustalać. W każdym razie wtedy podryw polegał na tym, że na przykład koleżanka, która się podobała, ciągnęło się za warkocz albo po prostu za włosy, jeśli siedziała w miarę blisko, a jeśli nie, no to trzeba było szukać pretekstu, żeby usiąść za nią i żeby ją pociągnąć za włosy. No i jakieś takie były wygłupy. To się jakoś nazywa, jak to się nazywa?
Końskie zaloty.
Końskie zaloty, właśnie. Takie historie.
Teraz uznano by to za bullying, wiesz?
Bullying?
Bullying? Co to jest bullying?
No przemoc w stosunku do...
A po prostu przemoc.
Tak, to jest przemoc, no.
Czyli to już by było zakazane w takim razie, czy... W związku z tym to już nie jest używane, nie jest stosowane, te końskie zaloty nie istnieją, bo
no wiesz,
to bullying?
Ogólnie ostatnio spotkałam się właśnie, brałam udział w takiej dyskusji i w sumie nawet się z tym zgadzam, że te końskie zaloty czasami były mocno przesadzone, bo ja też pamiętam, jak mnie podrywano i wielokrotnie to aż bolało. A już pamiętam moment, jak zaczęłam chodzić w biustonoszu, dziewczynki tam w którymś momencie zaczęły też chodzić i po prostu chłopcy nagminnie bawili się tymi biustonoszami, w sensie, że naciągali tą gumę i strzelali, więc to niefajne było.
No niefajne.
A teraz też tak robią, czy już nie? Jak to wygląda?
Wiesz co, ja znam świat nastolatków z kilku stron. Po pierwsze mam w domu nastolatkę, chociaż moja córka jest jeszcze w takim wieku nierandkującym. Ale często z nią rozmawiam właśnie na takie tematy, jak się tam zachowują ludzie w jej szkole. Z mojego Instagrama i z TikToka, no bo tam mam masę pytań od młodych ludzi właśnie dotyczącą tych związków, relacji, co zrobić, jak mi się ktoś podoba, jak ja się komuś podobam, ale on mi się nie podoba na przykład i tak dalej. No i oczywiście czasami czytam różne badania na temat postaw i zachowań i myślę, że to się bardzo zmieniło od czasu, kiedy my byłyśmy nastolatkami, kiedy ty byłeś nastolatkiem, bo też narzędzia trochę się zmieniły. I dzisiejszy nastolatek myślę, że ma trudniej trochę.
Trudniej w jakim sensie?
Bo może być pogubiony bardzo w tym dzisiejszym świecie. Te znaki i sygnały nie są takie jednoznaczne. Kiedyś ten warkocz był sygnałem, okej, zaczepia mnie, no to być może mu się podobam, albo nie wiem, może jest złośliwa, albo mu się podobam, tak? Dzisiaj jest różnie, bo ktoś do nas napisze, do nas, tak, do nastolatka czy nastolatki, ale nie wiadomo, czy pisze, bo lubi, czy pisze, bo mu się ktoś podoba. Głupio jest zapytać, ale najchętniej to pisać, więc oni ze sobą nie rozmawiają na takie tematy poważne, tylko do siebie piszą.
W sensie SMS-y na przykład? Albo
nie, na komunikatorach. Albo sobie, albo jakieś, albo lajkują te zdjęcia różne, więc jak zalajkował, to może mu się podobam.
Ale pewności nie ma.
Ale nie, ale na przykład a zerwał ze mną, ale dalej obserwuje i lajkuje, to może chce wrócić. Więc jest to skomplikowane.
Ale to jest bardzo takie też ciekawe, bo w tym momencie możesz kilku osobom te serduszka dawać i masz kilka tych osób na stand-by'u takim, prawda? A teraz ta dziewczyna zawsze znowu dał mi serduszko, znowu trzy zdjęcia moje z rzędu zalajkował, no to już jest coś na rzeczy.
Ale słuchaj, ja miałam kilka dni temu pacjentkę, taką młodą, dorosłą osobę, tuż po maturze i ona mówiła, że spotykała się z chłopakiem, który też w tym czasie podrywał jej koleżankę i ona się, potem z nim zerwała, jak się o tym dowiedziała, no, a on powiedział, że chciał sobie zwiększyć szansę, że jak nie jedna, to druga. No więc no jakby dzisiaj tak ludzie myślą jednak o tym, żeby nie tracić czasu, a zwiększyć szansę.
Czy to nie jest trochę tak jak na Tinderze na przykład, że na wszelki wypadek z kilkoma osobami, potencjalnymi partnerami, partnerkami się koresponduje, nie wiem tego, żeby właśnie, ja no jak nie z tym, to z tym, jak nie z tą, to z tą. No
ale wiesz, jak się, skąd wiesz, że trafisz na tą właściwą na przykład, w związku z tym musisz zrobić tam selekcję, czyli ileś osób poznać. Oczywiście nie chciałabym demonizować, bo dalej taki młody człowiek, no tak, to jest, potrzebuje w którymś momencie wyjść z domu rodzinnego do rówieśników, a potem zaczyna interesować się bardziej romantycznymi relacjami. Więc to jest normalne i to było wcześniej i to jest teraz i to będzie prawdopodobnie. Mam nadzieję, że nie zniknie też zainteresowanie romantycznymi relacjami za 100 czy 200 lat.
Ale czy młodzi ludzie w ogóle jeszcze spotykają się tak
offline?
Offline, tak?
Myślę, że jednak tak.
Tak,
ale
tak.
Wiesz, chodzi o to, czy zaczyna się zawsze online, a potem ewentualnie jest ten offline, czy już po prostu takim szczytem desperacji jest, że zagadasz dziewczynę gdzieś tam na spacerze na przykład.
Nie, myślę, że to jest rzadkie i że częściej kogoś się zna ze szkoły albo ze środowiska, ale znajduje się go w mediach społecznościowych i tam się go zaczepia.
Czyli jednak, czyli tak. Raczej już nie ma czegoś takiego, że przychodzi sobie dziewczyna i upuści klucze i ten młody chłopak jej podniesie i powie, o jaki piękny uśmiech masz. Czyli to już by popatrzyłabym jak na frikę.
To jest to twoja historia chyba z tym uśmiechem, że zgubiłaś.
No, ale ja nie mam 18 lat jeszcze.
Nie, ja wiem, ale
dziękuję,
taka
to
inspiracja.
Bardzo miłe. No tak, ale właśnie takie się zdarzają sytuacje w wieku lat 30-40, a czy one się zdarzają
ale
w wieku
ja myślę,
30?
Że się rzadziej już zdarzają niż kiedyś, nie? Mm-hmm. Bo dzisiaj też starsi ludzie są przyzwyczajeni do właśnie tych fast randek, taka randka typu fast food, że to się nie chce już wychodzić gdzieś, zaczepiać, mieć to ryzyko, że któraś tam dziewczyna odrzuci, tylko lepiej tam sobie przeklikać, no któraś się zgodzi, umawiamy się i już.
A czy młodzi ludzie w ogóle używają słowa randka?
Tak, pewnie.
Bo to jest
takie
zobowiązujące. Bo na ciebie, wiesz, jak chcesz zaprosić dziewczynę czy chłopaka, no to co mówisz, zapraszam cię na randkę, czy...
No mówisz, na e-randkę.
Słuchaj, ale w naszym wieku zapraszają na kawę na przykład, no tak, nie? No to wiadomo, o co chodzi. Więc to też jest tak, że pewnie są osoby, które zapraszają się na randki, inne na spotkania, inne, nie wiem, po prostu wyjść gdzieś razem. Mm-hmm. Aczkolwiek spotkałam się z tym, że właśnie nawet z tych aplikacji randkowych ludzie nie mówią idziemy na randkę, tylko idziemy na spotkanie, bo też nie chcą od razu traktować tego jako właśnie coś takiego wyjątkowego, ale też nie chcą na przykład, zapłacić za drugą osobę. W związku z tym to jest takie niezobowiązujące w parku. Miałam pacjentkę, która wybrała się na randkę i facet wziął termos z herbatą do parku, więc, ale zaparkowali pod restauracją, więc jakby różnie, tak? Ale jak ktoś chodzi na 5 randek w tygodniu, no to policzcie sobie tak, 20 randek w miesiącu. I
to są koszty.
To są koszty, no. I to poważne.
To dwa termosy powinien mieć zawsze. No. Prawda? Lepiej zainwestować w dobry termos.
No poza tym dwa na tym spotkaniu. No jeden z kawą, drugi z herbatą.
A nie, dla siebie i dla tej partnerki, z którą się spotyka. Tak? A ten, no i potem ten termos jej zabiera i biegnie z tym termosem na drugie spotkanie.
Na kolejne. Jeszcze jest ciepła ta herbata.
No właśnie.
No, to powinien... No. Ale to już jest kwestia logistyczna do rozwiązania. Czyli z tego, co ty mówisz, wynika, że tendencja jest ewidentna w stronę
online.
Online'u.
Ale przechodzi to potem w offline.
No tak. No,
a szybko?
Szybko, dokładnie.
Bo ja myślę, że my trochę demonizujemy to, że wiesz, że już wszystko jest w online, ale jednak istnieje realny świat i widać młodych ludzi na przykład w Warszawie przewalających się wzdłuż Wisły i w różnych innych miejscach. Oni tam są
ale
realni.
Ale oni się widzą tam, a potem wyszukują siebie też często właśnie w mediach społecznościowych.
I to jest ułatwienie, bo tego jest kiedyś nie było.
To
jest
ułatwienie. Było.
Ale od razu jest taka wirtualna selekcja, bo zobacz, kogoś poznasz, coś tam zaiskrzy, a
i
potem...
Widzisz, co to za osoba.
Szukasz tę osobę na Instagramie, patrzysz, a nie, on ma tylko 200 osób, które go obserwują. Poza tym tak naprawdę nudny ten profil prowadzi, a może on jest po prostu osobą, która nie inwestuje w ten Instagram. Wiesz, bo od razu, tak jak był taki odcinek Black Mirror, gdzie ocenialiśmy ludzi na podstawie ilości lajków, no więc zaczynamy też patrzeć na kogoś w Instagramie.
Wiesz, pewnie są tam jakieś kryteria atrakcyjności, natomiast myślę, że jak ktoś się komuś spodoba na żywo, to myślę, że to już nie jest istotne, ile ma tych lajków, tylko po prostu dążenie właśnie do poznania jest istotne, co jest często problemem, bo też pytają mnie na przykład tacy ludzie, podoba mi się tam ktoś ze szkoły, jak go czy ją zagadać? Albo co zrobić, nie?
No, zagadać. W sensie w realu?
Nie, no w ogóle. Albo nie w realu. Jak zagadać, nie? Co napisać na przykład? A w realu to już w ogóle byłoby krępujące.
I co mówisz wtedy?
Nie, no tam zazwyczaj sugeruję, żeby ta osoba gdzieś się zbliżyła do środowiska tamtej osoby, że trudno jest tak z marszu pójść i powiedzieć cześć, jestem Krzysiek i podobasz mi się. Chociaż taki jeden mi się trafił, pacjent fajny, młody, i on sobie zrobił wizytówkę i napisał na tej wizytówce: cześć, spodobałaś mi się, to mój numer telefonu. I tam był numer telefonu i rozdawał tym dziewczynom takie wizytówki.
A dziewczynom w ogóle?
Jak mu się spodobała jakaś.
A, w tym sensie, jak mu się, no to...
I nawet czasami pisały.
No ale ty uważasz, że coś w tym złego jest?
Nie, to było fajne. Bo ja w ogóle uważam, że warto próbować. Czyli wielokrotnie przychodzą do mnie dorosłe kobiety i mówią tak: chciałabym kogoś poznać. No ja mówię, no dobra, no to co zrobiłaś, żeby poznać? No nic nie zrobiłam. No nawet ostatnio się do mnie uśmiechał taki jeden. I ja mówię, co zrobiłaś? Odwróciłam wzrok. No więc to nie jest dobra metoda. Dobrą metodą jest próbowanie. Na wszystkich kursach uwodzenia uczą tego, żeby na pewniaka iść, mówić cześć, tu jesteś fajna, tutaj pogadamy, to co robisz i tak dalej. Bo co któraś tam osoba się zainteresuje tym podrywem, nie? Sobie myśli, Jezu, tak tu do mnie zagadał. Może fajny, odważny, więc naprawdę warto próbować. I jeżeli ludzie są w naszym wieku, oczywiście to jest trochę inaczej. Taki nastolatek boi się odrzucenia jeszcze bardziej niż dorosły człowiek. Boi się wyśmiania, boi się, że potem ktoś powie kolegom: słuchajcie, próbował mnie poderwać, ale tak przypał. Więc to jest na pewno trudne, ale naprawdę warto próbować, bo wtedy przynajmniej ma się 50% szans. Albo ktoś będzie zainteresowany, albo odmówi. A jak nie spróbujemy, to na starcie tak skreślamy możliwość.
Może to zatem ciekawe. Dlatego łatwiej poderwać tę osobę, której się nie zna, nie z tego środowiska. No bo jak napiszesz, hej, podobasz mi się, ta dziewczyna powie, no a ty mi nie. Dlatego, dzięki za komplement.
Poczekajcie, dlatego pierwsza zasada jest taka, żeby nie sprzedawać wszystkiego na starcie i nie wykładać wszystkich kart, hej, podobasz mi się. W ogóle, która dziewczyna zainteresuje się facetem, który powie, hej, podobasz mi się? Więc raczej robi się to trochę inaczej. Tam trzeba zrobić w ogóle cały wstęp, zaintrygować, nawet znaleźć jakiś punkt tak wspólny, albo w zasadzie można sprowokować.
Ja wam powiem, jaką ja znałem teorię kiedyś tam. Ciekaw jestem waszej opinii. Ona była trochę na przekór temu, o czym mówimy, czyli metoda na olewanie. A więc na przykład weźmy, jest atrakcyjna dziewczyna, otoczona wianuszkiem facetów, niekoniecznie dosłownie, ale w przenośni, no, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. I tam wszyscy nadskakują i tak dalej. A mnie ona się też podoba, ale ja właśnie jako jedyny tego nie robię. Tylko ja się nią nie za bardzo interesuję. I zwiększam swoje szanse na to, że ona właśnie na mnie zwróci uwagę, bo ja jestem ten jedyny, który, kurczę, się nią nie interesuje. To za gość, o co mu chodzi? Czy coś w tym jest?
Tak, ale to prawda. Tylko musisz być w jej otoczeniu. Czyli ona musi wiedzieć o twoim istnieniu. No, więc trzeba sprowokować sytuację, żeby wiedziała. Natomiast
ale jeszcze... Ja o tym mówię, oczywiście, tak.
Tak.
No, ale nie trzeba najpierw jakoś trochę skusić na początku, żeby w ogóle się zainteresowała jakoś.
Nie, trzeba się pojawić gdzieś.
No właśnie, i coś tam, a nie, potem się wycofać.
Ja mówię, ja kiedy o tym opowiadałem, miałem na myśli świat realny, nie wirtualny. A wy może pomyślałyście o...
Nie. O realnym.
Ja mówię o realnym. Oczywiście, dobrze jest coś zanęcić w jakiś sposób, no, żeby jakoś zwrócić uwagę na siebie, zainteresować czymś, zaimponować czymś, ale nie w sposób taki wprost, tylko taki, że wobec niej, że ona coś zobaczy, usłyszy.
Że w ogóle się pojawisz, wiesz, w polu widzenia. Ale jest jeszcze metoda na skrzydłowego przecież. Że podoba ci się, załóżmy, no teraz to już nie, tak? Bo nie podobają ci się inne kobiety przecież.
Oczywiście.
Ale załóżmy, że kiedyś, jakby ci się spodobała jakaś kobieta i ona by była z koleżanką, która by ci się mniej podobała, no to podchodzisz do koleżanki. I bajerujesz koleżankę, więc ta, która stoi obok, zawsze będzie czuła się, wiesz, jakby włączy się duch rywalizacji, się zacznie zastanawiać, a Kaśka ładniejsza ode mnie, że on tam do niej. I wtedy łatwiej ci będzie...
Poczekaj, wiesz, to jest metoda na skrzydłowego, tak? Ja to sobie zapiszę. Tak.
Ale jak ta koleżanka wtedy kumpla się zainteresuje, to co jeszcze będzie?
Kumpla trzeba mieć. Kumpel podbiera Kaśkę, a ty bierzesz tą, którą się interesowałaś.
No właśnie, tak, kumpel niby podbiera te właśnie.
No nie niby, wszystko się... tylko potem ten kumpel, żeby tamto nie została sama. No bo też...
Nie. No kumpel podchodzi i podbiera tę, którą ty nie jesteś zainteresowany, tak, a tobie zostaje ta właściwa.
Tak, a ta właściwa już jest zadowolona, że jednak to ona wygrała.
I wszyscy zadowoleni.
Ale słuchajcie, czy tak młodzi ludzie rzeczywiście tak grają teraz? Czy oni są bardziej tacy, że tak powiem, realnie patrzą na życie, są bardziej pragmatyczni i tacy bardziej spontaniczni? Bo ja mam wrażenie, że trochę mniej grają niż te lata temu, kiedy my byłyśmy nastolatkami.
Czy ty wiesz, ile od tamtej pory pojawiło się takich szkół uwodzenia, wiralowych jakichś takich filmików o tym, jak to robić? Przecież są w ogóle organizowane, ja bym nie wiedziała, no ale mam pacjentów, którzy mi opowiadają. Są organizowane w ogóle jakieś takie tajemnicze imprezy, są wynajmowane całe wielkie chaty z basenami, jak w Stanach, i tam po prostu są imprezy biletowane, wchodzi się za kasę i tam po prostu ludzie się bawią i poznają. Ale oni się znają też jakby z grup różnych na Facebookach i w innych miejscach i stwarzają sobie sytuacje takie, gdzie mogą się poznawać. Są kursy uwodzenia, gdzie panowie wybierają się wspólnie, nie wiem, na bulwary wiślane, do centrów handlowych i mają challenge zagadać jak najwięcej lasek.
Challenge.
Idea jest taka, żeby się nie bać i żeby się rozgrzać. Czyli jak zagadam do 10, to jak będzie szła ta 11, która mi się spodoba, no to już z marszu pójdzie. Więc wiecie, to są metody i oni to robią.
Ale to dzięki temu, albo przez to raczej dziewczyny są bardziej sceptycznie nastawione do tych facetów?
Nie, przecież one nawet nie wiedzą o tym, że oni są w jakichś kursach uwodzenia. Po prostu czują się wybrane wśród milionów. Byłaś w godzinach szczytu w Złotych Tarasach?
Ten gość, o którym mówiłeś, że cię tam zahaczył, to może on był na takim kursie uwodzenia.
Bardzo możliwe. A jak to jest w takim razie, skoro są organizowane takie tajne wydarzenia z seksem u młodych ludzi? Czy ten seks uprawiają?
A czekaj, tego nie było tam, tego seksu. Ja nie powiedziałam nic o seksie. Impreza po prostu.
Ale impreza. No nie,
o swingersach jeszcze nie rozmawialiśmy.
Prawda?
Tak, swingersów na razie zostawmy, ale to się dzieje też w każdym wieku.
Tak,
ale... Przepraszam, te szkoły uwodzenia, o których mówiłaś przed chwilą, one dotyczą po pierwsze, jak rozumiem, głównie mężczyzn.
Kobiety też się też uczą tego, tak. No bo chociaż... to jest duża umiejętność w ogóle flirtować, otwierać się na ludzi i nie każdy ma to, powiedzmy, tak, z automatu dane. Niektórzy muszą się tego nauczyć.
No to jak z tym seksem? Szybciej uprawiamy seks niż 10 lat temu? Czyli w jakim wieku tak średnio idziemy
Wiesz
do łóżka?
Co, 10 lat temu to było, zdaje się, 18,6 chyba. Takie były badania profesora Izdebskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj to jest coś ponad 17 lat średnio. No ale wiele tak słyszy się na temat też tego, że dużo młodsi ludzie decydują się na seks wcześniej. No ale są też osoby, które z tym seksem czekają. No wiadomo, średnia jest tam 17 z haczykiem małym.
A ten pierwszy raz jest taki przemyślany, czy nie? Bo to jest chyba tak i seks, który może zaważyć na naszej przyszłości seksualnej, na
Wiesz
naszych
co,
związkach.
Może bardzo zaważyć, ale tak. Ja kiedyś też, jak zabierałam się za książkę, no to oczywiście popatrzyłam sobie też na to, co piszą do mnie ludzie i dla nich to jest ważne. To nie jest tak, że tak młodzi ludzie traktują seks, nie wiem, jak przywitanie czy pożegnanie, więc są osoby romantyczne bardziej, dla których to jest bardzo ważne, ale są też osoby, które po prostu tak traktują seks jako coś przyjemnego i nie nadają mu zbyt wielkiego znaczenia. Więc to bywa, to jest różnie, tak? Zależy w jakich środowiskach, zależy też, jakie ludzie mają podejście, też zależy, jakie mają doświadczenia, bo ten seks czasami czemuś służy, nie? Tam zdobyciu atencji, czy chociażby, nie wiem, podbiciu swojej atrakcyjności.
Mogę teraz, mam dwie sprawy. Jedna dotyczy polityki, ale to może za chwilę trochę.
Edukacji seksualnej,
tak,
pewnie.
Tak, bo dużo się o tym ostatnio mówiło. I kiedy słyszałem rozmowę na ten temat z ekspertkami chyba głównie w radiu, to było zaskakujące. Widzicie, to jaki jest niski poziom tej świadomości, jaki jest i brak nauczania czy też lekcji z tym związanych w szkołach.
To prawda, nie ma lekcji.
Tak, w przeciwieństwie do tego, o czym mówi pan minister edukacji, który mówi, że są lekcje wychowania tam jakiegoś w rodzinie, już nie wiem, jak to się nazywa, ale de facto nie ma.
Nie ma.
Jakiś temat tabu, czy co? Nie wiem.
No, ale to ty nie wiesz, że w Polsce się seksu nie uprawia?
O, poczekajcie, no Holender, no faktycznie. Ale moim zdaniem, gdyby tak przycisnąć pana ministra Czarnka, to on powiedział, jednak by powiedział, no tak, uprawia się jak najbardziej. Sam ma dzieci, ma rodzinę.
No ale to dopiero, żeby dzieci
Ale seks służy prokreacji.
I to po ślubie najlepiej.
No, że też nie, dobra, poczekajcie.
Ogólnie powiem tak, jest bardzo niski poziom wiedzy o seksie w różnych grupach wiekowych. To nie jest tak, że nastolatki nie wiedzą, tak? Bo są domy, gdzie otwarcie rozmawia się z dzieckiem na tematy związane z seksualnością. I nie mówię tutaj o rozseksualizowaniu dziecka, tylko mówię o tym, że jakby to, jak my żyjemy, to czy nie wiem, ja pamiętam taką dziewczynę, która przyszła do mnie dawno temu, właśnie z takiego domu bardzo powiedziałabym konserwatywnego. I jak kiedyś zaprosiłam jej mamę również, bo ona właśnie była nastolatką, to jej mama przyszła taka ubrana od góry do dołu, bez odkrytego kawałka ciała. A wiecie, taka bardzo poblokowana i on, dla niej seks był po prostu straszny. Więc jak ta kobieta miała rozmawiać z córką o seksie, a jej córka z kolei właśnie miała natrętne myśli związane z seksem, bo w tym domu był to temat turbo tabu, a dziewczyna po prostu była nastolatką, a wiecie, no w tym okresie, no tam hormony buzują, miała jakiegoś chłopaka, zaczęła myśleć o tym seksie i jej się to kłóciło, miała straszny dysonans pomiędzy tym, co tam w domu słyszała, a tym, co czuła fizycznie, nie? Że miała pożądanie. Więc ogólnie to nie ma co olewać natury i jesteśmy istotami seksualnymi i trzeba rozmawiać z dziećmi też na temat seksu, chociażby w kontekście tego, co się z nimi dzieje, tak? Jak wygląda ich ciało. Na początku to jest kwestia rozmowy, nie wiem, że chłopcy tak mają taką budowę, dziewczynki taką. Kwestia rozmowy o bezpieczeństwie, o złym dotyku, bo tak się tłumaczy dzieciom, nie? Tak się rozmawia, gdzie te granice, o na przykład strefach intymnych, czy tak? Moja córka kiedyś właśnie mówiła, mama, to jest moja strefa intymna, na przykład. Ja sama się umyję, nie? Tam miała 4 czy 5 lat, bo już w przedszkolu mieli jakieś tam pogadanki. Są szkoły oczywiście niepaństwowe, które prowadzą edukację seksualną. Ja mam takie doświadczenie, mam dziecko w szkole społecznej. Wyraziliśmy jako rodzice zgodę, żeby takie zajęcia były. I to nie są nudne zajęcia z panią, która sobie tam, nie wiem, przyjdzie i otworzy książkę i powie, o seks. I zawstydzona opowiada albo odfajkuje. Tylko to są bardzo ciekawe zajęcia włączające dzieciaki, nie? Ich pytania i w ogóle, że to jest takie ciekawe. Uwierzcie mi, że bardzo wielu ludzi, 20+, 30+, nie ma pojęcia, nie wiem, o tym, kiedy można zajść w ciążę na przykład, nie? Że to dni płodne i tak dalej. Ludzie pytają naprawdę o rzeczy takie, wydawać by się mogło, są oczywiste. I nie chciałabym tutaj absolutnie też nikogo wyśmiewać, bo nie o to chodzi, tylko chcę pokazać, że jakby ta poziom otwartości, poszukiwania wiedzy, gdzie dzisiaj to naprawdę nie jest trudne, żeby kupić sobie książkę dobrą, seksuologiczną, albo sobie nawet posłuchać mądrego seksuologa.
Mamy internet, a tam...
Wiesz, w internecie są różne rzeczy.
Wiem, no to
ale jest też dużo bardzo rzetelnych stron. Nie, no, to jest strona takiego stowarzyszenia, czy fundacji, chyba stowarzyszenie Ponton, jest Sex Ed. I to są takie miejsca, gdzie naprawdę można poczytać i też ci młodzi ludzie korzystają z tych miejsc. Ale nie każdy skorzysta i też pomyślcie sobie, w szkole mur, w domu, no, z rodzicami wielu ludzi nie chce rozmawiać na ten temat. Zawsze tu przywołuję mojego jednego pacjenta, który powiedział, no moja matka, jak jechałem na obóz w wieku 17 lat, dała mi prezerwatywy i powiedziała, synu, uważaj. Więc jakby wiecie, na tym się zaczęła i skończyła ta edukacja. A myślę sobie o tym, że naprawdę warto rozmawiać właśnie z dziećmi na temat właśnie seksualności i tego, co się dzieje, też jak są nastolatkami. No nie demonizować, bo to dorośli ludzie się boją.
Pamiętam, jak już będzie tylko jedna jeszcze dygresja. Pamiętam, jak pierwszy raz ciebie zobaczyłem w mediach społecznościowych, był to TikTok, to było parę lat temu. I tam miałaś i masz swoje krótkie takie filmiki, gdzie odpowiadasz na pytania od internautów. I pamiętam, że jak to oglądałem, to mnie to zaskoczyło kilka razy, że faktycznie mogą być takie pytania. Pamiętam pytanie bardzo dobrze, które brzmiało tak. Pani Magdo, czy od pocałunku można zajść w ciążę? I ty całkiem serio odpowiadasz później. Myślałem wtedy, czy to prawda było takie pytanie, czy to jednak tam trochę podkolorowałaś?
To jest prawdziwe pytanie. I w ogóle takie pytania często padają. Czy od takiego seksu można zajść w ciążę, czy takiego, czy no nie wiem, tam zabawialiśmy się z chłopakiem, do niczego nie doszło, ale on się pobrudził i ja nie wiem, czy ja zajdę w ciążę, bo ja tam się dotknęłam, coś tam, tak? I ludzie nie mają pojęcia i nie mają kogo zapytać, no bo co, do matki pójdzie? No nie pójdzie do matki, a matka też może nie wie na przykład. A poza tym, no nie pozwoli już się spotykać z tym chłopakiem, więc Więc tak, a z drugiej strony są historie przecież bardzo młodych ludzi, nie wiem, ostatnio do mnie 17-letnia dziewczyna napisała, która napisała, zrobiłam test ciążowy, okazało się, że jestem w ciąży, nie wiem, co mam zrobić, jak powiedzieć o tym rodzicom i ja do niej prywatnie napisałam, że no jakby to jest sprawa, którą musi omówić z rodzicami, że nie może być sama, bo na pewno jest bardzo tym przejęta, zestresowana, przerażona. Jak powiedziała rodzicom, to okazało się, że jej rodzice byli po prostu wkurzeni i no, nie dali jej wsparcia żadnego, co oczywiście też rozumiem, że ludzie byli zaskoczeni, ale dzięki temu jej rodzina się dowiedziała i dużo dostała tam takiego, wiecie, no, ciepła i też się okazało, że chłopak, z którym zaszła w ciążę, też jest w porządku, jego rodzice tak samo, więc no, nie jest w tym sama. Natomiast bardzo wielu ludzi niestety nie ma takiego wsparcia, tak? Chłopak, z którym się zajdzie w ciążę, powie, słuchaj, to jest twój problem. To nie jest tylko oczywiście jej problem, nawet w mojej książce jest cały rozdział od prawnika na ten temat. Czy tam właśnie jest taka duża informacja. Natomiast no wyobraźcie sobie dziewczynę, która nie ma pojęcia, jak się zachodzi w ciąży. Chłopak jej mówi, słuchaj, ale ja zdążę, więc spokojnie, tak? Bo w Polsce najwięcej ludzi stosuje seks, ten stosunek przerywany, więc stąd mamy te ciąże zaskoczenia. No i ona zostaje z tym sama, jest odtrącona przez swoje środowisko, przez rodziców, zawstydzona. Ta dziewczyna, która do mnie pisała, powiedziała, ale jak ja pójdę do szkoły z tym brzuchem, przecież wszyscy będą się ze mnie śmiać. I w dzisiejszych czasach myślę, że no jakby ludzie mają tak, mam nadzieję, tak, nauczyciele mają też różne szkolenia, no jakby zdają sobie sprawę z tego, że takie rzeczy się zdarzają. Jak ktoś jest nauczycielem, to na pewno w swojej karierze miał nastolatkę w ciąży.
Ale to jest zaskakujące o tym, że mówisz, bo tak naprawdę młodzi ludzie mają dostęp w tym momencie do internetu, więc mam wrażenie, że teraz jest łatwiej uniknąć ciąży i różnego rodzaju tego typu sytuacją, niż to miało miejsce jeszcze 30 lat temu, prawda?
Nie jest. Krew nie woda, wiesz, czasami po prostu jest impuls, jest impreza, jest alkohol, jest taka sytuacja, jest, nie wiem, ufająca dziewczyna. Jakby ludzie myślą, czy w ogóle pytają mnie, czy za pierwszym razem można zajść w ciążę. Więc ja mówię, zawsze można zajść w ciążę. No, czy to pierwszy, czy 50, czy setny. Wiecie, to są pytania, które może, tak, widzę, że się uśmiechnęłaś, ale serio, ci ludzie nie wiedzą, nie?
Ale social media jednak pojawiły się i troszkę zmieniły podejście do relacji. Piszesz w książce o takich zjawiskach jak ghosting, zombing, submarining. To są w ogóle zjawiska bardzo nietypowe, no bo kiedyś to no nie było możliwości, żeby przestać się spotykać z kimś, no bo po prostu wiedziałaś, gdzie kto mieszka i jeżeli ktoś nie odbierał telefonu, no to pojawiałaś się pod jego domem, czy ten chłopak twój pojawiał się pod twoim domem, no a teraz nagle się okazuje, że ten chłopak może zrobić ghosting, czyli zniknąć, a niby wszystko grało. Na ostatnim spotkaniu jeszcze wszystko było okej, planowaliście kolejne i nagle cisza.
Koniec. Ale to się zdarza w każdym wieku. Nie wiem, czy masz koleżanki, które korzystają z Tindera. Mnóstwo moich pacjentów przychodzi i mówi, no nie, pisaliśmy 4 tygodnie, dzwoniliśmy do siebie, mieliśmy się spotkać, zniknął, skasował mnie i nic nie wiem. A ludzie się angażują i myślę, że w tych właśnie takich młodych, młodocianych relacjach jest trudniej, bo jednak ci ludzie są powiązani bardzo. Ostatnio wybrałam się na obiad z moim sąsiadem, z jego córką, tak się wybraliśmy wspólnie i ta córka ma 16 lat i ona właśnie mówi, to jest niesamowite, w Warszawie, gdzie się nie wyjdzie, to wszyscy wszystkich znają. Mhm. Ja mówię, bo tak jest, jak się jest nastolatką, nie? Że jest taka sieć powiązań.
Tak. Oni się wszyscy
Oni
znają.
Się wszyscy znają tak. Przez kogoś tam i to jest w ogóle naprawdę jakaś taka niesamowita właśnie sieć, więc to nie jest możliwe, żeby tak zupełnie ktoś przepadł. Ten ghosting częściej dotyczy właśnie ludzi, którzy randkują tylko i wyłącznie za pośrednictwem Tinderów i innych aplikacji. No i tam jest łatwo po prostu usunąć parę, a ludzie też często bardzo się angażują, no bo jak już kogoś spotkają, z kim im się fajnie pisze, no to bardzo by chcieli wyjść poza ten Tinder, nie?
Ale nawet spotyka, no bo nie tylko pisze, bo też mam koleżanki, które się też spotykają i nagle ten ktoś właśnie znika.
Ale też nie wiesz, czy on się nazywa tak, jak mówił, że się nazywa, kto to jest, skąd on jest, a często znika, bo w domu żona i dzieci, wiesz, i się, kurczę, zabawa trochę wyszła poza jakieś tam granice, no jakby są różne sytuacje, dlatego ja tutaj zawsze mówię ostrożnie, powoli.
A zombing co to?
Wiesz co, to jak już to się pojawia i znika, to wiesz, już odszedł właśnie, już nie wiem, nie ma pół roku i nagle wraca, nie wiem, pisze na przykład, myślę o tobie.
To ja słyszałam ciebie. Submarining, też słyszałam taką nazwę, tak, że zniknął, wiesz, no i jak
nie ma, na to pisze i
wypływa, tak jak zombing.
Czyli, ale dlaczego to robi?
Wiesz co, no bo w tym czasie może miał 500 innych randek i sobie przypomniał, a była taka fajna. Spotkałem się z nią kilka razy, miło było, to dobra, zobaczę, czy jeszcze jej się spodobam.
A czy przy relacji online są wirtualne i są takie same emocje jak przy relacji offline?
Samo. Tak, nawet myślę, że silniejsze czasami, bo niektórzy ludzie są tacy już, oni wątpią, że kogoś mogą poznać i nagle w zalewie tych różnych tam profili widzą, wow, no jest ktoś po prostu, no jak dla mnie, no super nam się pisze, jest fajnie, jest taki super vibe. I mówią sobie bardzo szybko o dosyć takich, wiecie, osobistych rzeczach, bo trudno jest się spotkać z kimś i mówić, nie wiem, o życiu swoim całym i tak dalej. A jak oni piszą nocami, to tam wszystko leci, tam są całe elaboraty, więc jak już tak sobie opowiedzą wszystko, no i załóżmy, ta dziewczyna tak siedzi i mówi, Boże, jutro się spotkamy, a on po prostu wstaje rano, a tam nie ma tej pary już i nie ma chłopaka.
Jest moda na młodszych mężczyzn teraz. 30-latki często mają chłopaków 20-letnich, 40-latki, 30-letnich.
A co, kiedyś była moda na młodsze kobiety? Jeszcze no, do tej pory jest.
No właśnie, ale tutaj dołączyła ta druga moda, mam wrażenie, coraz częściej. Też ci młodsi mężczyźni piszą do kobiet od 10 lat starszych. No i czy to jest dobra, myślisz, relacja taka, jeżeli zaczyna się wirtualnie, prawda? Czy to jest tak, że być może taki 20-latek chce poeksperymentować? No bo też 20-latek nie bardzo wie jeszcze, no, czego tak w 100% może chcieć od życia, więc...
Ale może, słuchaj, ta 30-latka też chce poeksperymentować. Aha. Znaczy ja w ogóle uważam, że w seksie te normy są naprawdę różne. Co kto potrzebuje, jest świadomy i to jest za zgodą drugiej osoby, to jest super. Czy to jest dobre? Kobiety się wyemancypowały. No kiedyś tak siedziały i czekały na faceta i były bardziej wycofane i to mężczyźni wychodzili z inicjatywą i kiedyś tak dużo starsza partnerka i młodszy partner to było wow, widzicie? A teraz to jest normalne, tak? Poza tym bardzo trudno czasami rozróżnić, czy to jest 25-latka, 35-latka, czy 40-latka na przykład, bo medycyna estetyczna też zrobiła swoje, nie tylko filtry w tych wszystkich aplikacjach, więc myślę, że to się zaciera i ja w ogóle znam mnóstwo takich par właśnie z 10-letnią różnicą, gdzie kobieta jest starsza i są to dobre związki, jeżeli to ludziom odpowiada, dlaczego.
Wiesz, bo chodzi mi o to, że 20-latkowie są trochę inaczej wychowani niż osoby 30+, bo 30+, 40+, zostaliśmy wychowani takim poczuciu, że trzeba walczyć o to, żeby mieć etat, żeby mieć pracę, żeby realizować się w tym życiu zawodowym, a młodzi ludzie bardziej stawiają na przedsiębiorczość, na to, żeby realizować się w aspektach artystycznych, mieć różne pasje, podróżować po świecie.
To też różnie.
Więc teraz, czy łatwo będzie taką relację takiej osobie właśnie stworzyć z tymi innymi przekonaniami życiowymi?
No ale pomyśl sobie, na tym polega rozwój, że ktoś siedzi w tej ciasnej klatce myślowej całe życie, poznaje takiego 20-letniego Stefana, on mówi, chodź, będziemy podróżować, pracować w ogóle wszędzie, w tych takich domkach dla nomadów tam cyfrowych czy coś, tam nie wiem jak się nazywa, ale są takie, słuchajcie, tam jakieś Madery i inne. I ona mówi, Jezu, ale ja etat, w ogóle ja tu pracuję. Nie, w ogóle rzuć tą pracę, szukaj pracy online. I ona to robi i kurde, się w tym odnajduje. I to też jest super. To jest, jakby to też bym nie wrzucała tutaj do jednego worka, bo znam mnóstwo ludzi właśnie między 30 a 40, którzy też tak robią i też tak myślą. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby spotkać człowieka, z którym po prostu czujemy, że jesteśmy tak, że mamy dużo wspólnego i że chcemy w podobny sposób żyć czy realizować.
No tak, bo pewnie nie ma reguł, bo ludzie są różni po prostu. Natomiast a propos tej różnicy wieku, to znaczy, że kobieta starsza, to może tak być rzeczywiście, że ta starsza kobieta, tego młodszego mężczyznę, powiedzmy 10 lat, wprowadza w świat na przykład też seksu.
Może.
Jest taką nauczycielką. No to jest chyba, to nie jest jakieś nowe rozwiązanie.
Nie, myślę, że to już wcześniej były film takie absolwent. Trendy. Oczywiście, słuchajcie, ja znam wiele takich przypadków, że nawet pamiętam, jak byłam w liceum, to miałam kilku kolegów, którzy nawet mieli jakieś takie, powiedziałabym, dzisiaj to pewnie by te nauczycielki wyleciały ze szkoły, chociaż wtedy pewnie też jakby się wydało, ale wiem, że mieli, romansowali z młodymi nauczycielkami, które tam wtedy miały po 25 lat, nie? Więc różnica wieku wcale wielka nie była.
I mam jeszcze pytanie dotyczące tej korespondencji, o której mówiłaś, że sobie ze sobą piszą. Piszą po nocach elaboraty i zwierzają się sobie pewnie i przekazują jakieś szczegóły różnego rodzaju.
Z aplikacji randkowych, tak?
Tak, tak myślę, nie znają się i sobie piszą. i poznają się w wirtualu. Czy bywa tak? Pamiętam opowieść, co nam Katarzyna Miller chyba opowiadała o takich dwóch osobach, które ze sobą, tylko oni sobie ze sobą rozmawiali przez telefon i się zakochali w swoich głosach. To jeszcze trochę coś innego. Mm-hmm. Ale może mechanizm podobny. A potem jak się spotkali, to nagle
no często tak jest. No wiesz, masz takie wyobrażenie, że to w ogóle... Wow, wiesz, taka projekcja ci się robi, że to, tak napisał, to pewnie jest taki i taki. No a w realu, kurde, może pachnie nie tak, może za niski, może za wysoki, może, nie wiem, włosy nie takie, może skóra nie taka, może brzydko je, brzydko pachnie, no nie wiem, różne rzeczy. Więc są takie zakochania, dopóki jeszcze ludzie się nie spotkają, a jak się spotykają, to się rozczarowują. Więc czyli... może dlatego część osób usuwa te pary, bo się nie chce rozczarowywać. Może też tak jest. Mm-hmm.
A czy są jakieś takie dane? No mówisz, że nie jesteś fanką statystyk, ale ile osób poznało się i jest ze sobą, na przykład w związku małżeńskim, a poznali się wirtualnie?
A, to akurat czytałam ostatnio. O tym jest taka świetna książka. Poczekajcie. Takiego profesora niemieckiego, profesora psychologii poznawczej i statystyki, bo on jest właśnie z tych dwóch dziedzin. I on tam ma cały rozdział poświęcony aplikacjom randkowym. I akurat są tam badania ze Stanów, że o wiele bardziej trwałe były małżeństwa, czy są małżeństwa osób, które poznały się online niż offline. Tak, natomiast w aplikacjach randkowych z sukcesem poznaje się tam na ileś tam tysięcy osób, tylko 5% osób, ponieważ te aplikacje są tak stworzone, żeby z nich nie wyjść, nie? Żeby cały czas się kręciło. Mhm. Więc jakby powiem tak, szanse na miłość mamy zawsze, czy to offline, czy online, tylko trzeba po prostu być na to gotowym i otworzyć się na to i dać sobie szansę, w sensie chcieć poznać drugą osobę.
Ale wniosek z tego taki, że lepiej z social mediów korzystać, a nie z aplikacji randkowych.
Wiesz co, ja myślę, że ludzie się poznają i na Facebookach, i w ogóle w jakichś, nie wiem, na jakichś forach. Też znam dużo takich przykładów. I się poznają dalej na imprezach, bo tak samo chodzą na imprezy. Byliście może teraz gdzieś w okolicach, nie wiem, Powiśla, tam jest mnóstwo ludzi. Wystarczy, że ktoś się do kogoś dosiądzie na tych schodkach i już się znają i może ktoś komuś wpadnie w oko. Ale jakby internet otworzył ogromne możliwości, a jednocześnie spowodował, że ludzie też bardzo często rezygnują gdzieś z tych osób, które poznali, bo myślą sobie, a jak spotkałem taką Kaśkę, to może jeszcze lepsza będzie gdzieś tam. Więc wiecie, i o wiele łatwiej jest sobie pomyśleć, nie tak się odezwała, dobra, następna. Kobiety też to robią i to po prostu powoduje takie właśnie błędne koło, że cały czas ci ludzie są w tych aplikacjach, a przecież celem jest poznanie kogoś.
No i ty mówiłaś na początku naszej rozmowy, że teraz ci młodzi ludzie mają trudniejsze zadanie, trudniejszą sytuację niż kiedyś. I ja już myślałem, że zrozumiałem, co masz na myśli, bo przypomniałem sobie tamte czasy. One były takie piękne, analogowe, takie proste. Sprawy były czarno-białe, zero-jedynkowe. A teraz wraz z rozwojem technologii...
Skomplikowane to jest.
Tak, jest to skomplikowane. Czy to miałaś na myśli, jak się domyślam, ale jednocześnie w naszej rozmowie później kilka razy powiedziałaś o niezwykłych możliwościach, które mają młodzi ludzie teraz. Znaczy, bo są, rozumiem, różne obszary będące potencjalnym zagrożeniem typu, nie wiem, jakieś portale randkowe i tak dalej, albo w ogóle przesadzanie z byciem w świecie wirtualnym tylko, ale z drugiej strony no są te możliwości, jest ten internet. W internecie są zagrożenia, ale też można znaleźć różne ciekawe rzeczy. Naprawdę to uważasz w dalszym ciągu, że to jest trudniejsze niż kiedyś?
W kontekście relacji myślę, że może być to trudniejsze, bo tak jak mówisz, świat analogowy był dosyć prosty do odczytania, choć i tak był skomplikowany w świecie relacji. Bo to zawsze jest tak na początku, że nie wiem, jest jakiś taki niepokój, niepewność, czy to aby na pewno to... No, czasami ludzie myślą, że to idzie w dobrym kierunku, a wcale nie idzie. Czasami ktoś... Ja miałam pacjentkę, słuchajcie, która była 7 lat z facetem, ale była z nim tyle lat, bo głupio było jej zerwać. A nie chciała z nim wcale być, a on myślał, że będzie ślub, więc jakby ludzie też czasami nie są czytelni w tych analogowych relacjach, ale internet, no, ja się zgadzam, on daje morze możliwości i jest super, że jest w ogóle internet, ale z drugiej strony w kontekście relacji powiedzmy bardzo wiele pozmieniał. i sposób poznawania się, i nawet sposób spędzania czasu. Przecież wiecie, ilu ludzi siedzi w domu po prostu i pisze do ludzi. Kiedyś się wychodziło na podwórko i po prostu się gadało, tak? Szło się na rower z kolegami, koleżankami, spędzało się czas po prostu gdzieś. A teraz spędza się czas w aplikacji, na Snapchacie, na Messengerze. Mhm. Ja nie mówię o tym, że każdy dzieciak tak robi, no bo też tak nie jest, tak? Bo też widać grupki osób chodzących, ale powiedzmy, jest bardzo wielu ludzi, którzy po prostu no, nie wychodzą z domu. I to są te zagrożenia właśnie, takie społeczne.
Ale też ta klasyfikacja chyba społeczna, wiesz, bo ja mam jednak mimo wszystko wrażenie, że te osoby 20+, jak poznają kogoś, to patrzą potem, kto jest w gronie jego znajomych na przykład, tak? Coś, o, ma tego, to są fajne osoby, takie cool, z którymi modnie jest się pojawiać, tak? Albo na przykład okazuje się, że ten facet nie ma nikogo takiego znajomego, bo po prostu pochodzi z innego środowiska, z innego domu, ale wcale nie jest gorszy, prawda? Więc w głowie podświadomie może nam taka klasyfikacja społeczna się pojawić, że no nie, no w sumie my nie będziemy nadawać na tych samych falach i może już z góry odrzucamy tego kogoś, a wcześniej te 20 lat temu by się coś takiego nie wydarzyło. Wiesz,
tak. Ale wiesz co, myślę. Przypomnij sobie 20 lat temu, jak na przykład przyprowadziłabyś, nie wiem, tak
jakiegoś... Tak, przypominam sobie, czekaj, się rozważę.
Chłopaka do swojego grona znajomych i mówią, ty jak to jest? Ale my go nie znamy, weź, to on tam mieszka gdzieś tam dalej, weź, on jest jakiś dziwny, zawsze sam no. chodzi. I ty sobie myślisz, nie, no, może nie jest taki fajny, jak tak oni mówią. Wiesz, to jednak ta grupa społeczna ma bardzo duży wpływ na to, czy szczególnie w relacjach i szczególnie w wieku takim młodzieńczym, czy ty z kimś będziesz, czy nie.
Czy on przynależy do grupy. Tak. Tak, ale wiesz co, wcześniej nawet jeżeli by nie został zaakceptowany, to załóżmy po 4-5 spotkaniach poznałam go z grupą swoją, tak? A już mogłam zdążyć się zakochać na tyle mocno, że nieistotne byłoby dla mnie, jeżeli, bo byłam raczej silną osobą, więc mało istotne byłoby dla mnie, czy grupa go zaakceptuje, czy nie. A tutaj już od razu mogłabym go wykluczyć przez to, że nie, to jest w ogóle bez sensu. Wiesz,
tak, wiesz co, pewnie też tak się zdarza. Natomiast oczywiście nie wrzucałabym tu wszystkich do jednego worka, bo pewnie są osoby, są takie na przykład tak kobiety, czy tacy faceci, którzy tak sobie myślą, o taka fajna, taka samotna, to tak nie ma tych znajomych, to może tak ją przygarnę, a może pokażę jej, jak to jest fajnie, nie wiem, ze znajomymi. Wiecie, to różnie jest. Tak samo są kobiety ratowniczki, które też
ratują.
O, tak przygarnę, dam dach nad głową. No są takie historie, nie? Znajdę pracę, a potem zostanę zostawiona, jak już wszystko dam. No nie, no, te historie tych randek naprawdę są przeróżne. Ludzie sobie robią różne rzeczy. A oczywiście ja mam skrzywiony trochę świat tych randek, bo do mnie przychodzą ludzie raczej z problemami. Zakładam, że bardzo dużo ludzi też ma udane randki, udane życie, właśnie takie partnerstwo. I może nie ma aż takich historii. Natomiast jak właśnie czasami słucham, to no myślę, że można by napisać wiele książek na ten temat.
Czy zdarzają ci się jeszcze sytuacje, że jesteś zaskoczona jakimś pytaniem, które ktoś ci przysyła? To jest pierwsze pytanie moje. A drugie, podać 3 najdziwniejsze, najbardziej nietypowe, takie, które ci już w przeszłości zaskoczyły. Jakieś właśnie albo pytanie, albo sytuacje pacjentów. Że, no.
Dobra, słuchajcie, ja tych pytań, ja tą Insta poradnie prowadzę od chyba 2020 roku i naprawdę tych pytań było bardzo, bardzo dużo. I one są tak różne, że chyba, nie wiem, nie było, znaczy nie pamiętam.
Nie teraz, było czegoś takiego, co by cię po prostu...
Znaczy mnie to nie zaskakuje, wiecie, bo ja mam takie podejście, że każdy ma prawo pytać i też to są tak rozległe grupy wiekowe, bo od tych najmłodszych do takich mocno starszych. I na każdym etapie życia ludzie pytają o różne rzeczy. I oczywiście one czasami mogą brzmieć śmiesznie, tak jak na przykład to, czy od pocałunku się w ciąży nie zachodzi. No to jest takie typowo seksualne, no to są takie też, powiedziałabym, czasami są zaskakujące, ale już nawet teraz nie pamiętam. Natomiast tak, jeżeli chodzi o pacjentów, no to też ja mam trochę, mówię wam, no takie skrzywienie, bo ja o tym słucham dużo, tak?
No ale powiedziałaś nam jednego tej pacjentce, która przez 7 lat była
z mężczyzną i po 7 latach. Taka to jest... Tak, to są takie sytuacje, które też się zdarzają, jak nie wiem, po 10 latach facet zerwał z dziewczyną przez SMS-a siedząc w pokoju obok.
Bo? Jak nie wiem, no, coś napisał? Czy no, po prostu napisał, zrywam
że,
z tobą?
No, że już nie chce z nią być. I nawet nie przyszedł i nie powiedział jej o tym. No są naprawdę przeróżne sytuacje i to tylko widzicie, no ja nie jestem zaskoczona tym, bo ja po prostu o takich rzeczach codziennie słucham, o tym jak ludzie siebie traktują, co przeżywają w relacjach. Też, no, jakby też znam dalsze ciągi historii, tak? Jak się ci ludzie poznają, potem załóżmy mają jakieś rodziny, to jak wychowują dzieci, potem jak te dzieci mają jakieś problemy, no bo wiadomo, że to my kształtujemy te dzieciaki, więc wracając do początku naszej rozmowy i też tej edukacji w domu, czy to właśnie takiej seksualnej, czy o tym jakby to na co dziecko się napatrzy w domu, też na relacje rodziców, to jak my je traktujemy, to potem ono wchodzi w świat, ten swój nastoletni, potem ten dorosły i niestety te osoby traktowane w taki nieodpowiedni sposób, z tymi niezaspokojonymi potrzebami, no potem szukają całe życie tego zaspokojenia i wchodzą w te toksyczne związki.
A co powinna zrobić dziewczyna, jeżeli facet jej mówi, że nie jest odpowiednim kandydatem dla niej, że nie, ja to jestem złym chłopcem, więc lepiej nie zawracaj sobie mną głowę.
To powiedzieć dzięki za szczerość. Masz rację, tak? Dzięki, że mnie uprzedziłaś. A większość dziewczyn co zrobi?
Mm-hmm.
Nie no, słuchaj, ale ja cię wyleczę, ja ci pomogę.
No właśnie, dlatego zadałam to pytanie, bo często się tego typu teksty słyszy, a wtedy właśnie jeszcze bardziej to, co mówiłaś, czym skusić, prawda?
Tak.
No to właśnie na przykład takim tekstem.
Albo tylko się we mnie nie zakochuj.
Czyli już on chce, żeby się zakochała, tak? A potem, żeby porzucił. No niestety. A jak jest ze zdradami wśród pokolenia Z? Czy są one częstsze niż miało to miejsce wcześniej? Przez to, że tak te aplikacje się rozwinęły, social media, że ten wybór jest większy? Czy łatwiej teraz wymieniamy na kolejny model? Czy być może te relacje, jak już są, to już są na tyle silne właśnie i silniejsze niż to było kiedyś?
Ja myślę, że ogólnie łatwiej jest zdradzać w każdym pokoleniu w dzisiejszych czasach, bo po prostu dostępność do potencjalnych kandydatów i kandydatek zdaje się wraz z naszą klasą, która kiedyś się pojawiła i tymi powrotami do pierwszych miłości, Facebookami i tak dalej, dała po prostu możliwość taką i jest to o wiele łatwiejsze i tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, na ile dany człowiek, na ile się to mieści tak w jego repertuarze zachowań, w systemie wartości. Są osoby, naprawdę do mnie przychodzi najwięcej pacjentów między 30 a 40 i tam się dzieje bardzo dużo właśnie w kwestii tych zdrad. I niektórzy ludzie nawet nie traktują zdrady jak zdrady, w sensie mają, w ogóle przełączają się, tu są w związku, a po prostu jest to dla nich jakaś druga, tak, alter ego jakieś, które po prostu się spotyka, bo nie chce być w nudnym związku na przykład. Jest mnóstwo związków otwartych. No, jakby ludzie
mnóstwo?
Też...
To znaczy mówisz jakieś tendencje? Znaczy mnóstwo czy mnóstwo?
Dużo jest wśród moich pacjentów osób, które otwierają związki i spotykają się też z innymi osobami, ale nie chcą się rozstawać jakby w małżeństwach czy w tych pierwotnych związkach, ponieważ, nie wiem, mówią, że kochają, dobrze się czują, ale na przykład mają inny temperament i seksualnie
się nie
zgadzają.
Ale to jest tak, że obie strony się
zgadzają. Tak, muszą wiedzieć obie strony, bo jak nie wie, jak wie tylko jedna osoba, no to jest już zdrada, tak?
Ale ty piszesz tu o trójkątach też, prawda?
Słuchaj, no jeżeli komuś to odpowiada, tak, ludzie realizują swoje potrzeby seksualne, też są bardziej otwarci. Teraz jest też bardzo dużo się mówi właśnie o różnych orientacjach seksualnych, o osobach niebinarnych, o różnych, tak, trójkątach i kwadratach, że tak to nazwę. To są tematy, które się pojawiają, bo jest taka potrzeba i nie ma co się tego bać, tylko trzeba to rozumieć. I są osoby, które, wy patrzycie na siebie, ale są osoby, które bardzo eksperymentują naprawdę i ze swoim ciałem i właśnie z różnym podejściem.
Ale
są też
początku, czy im starsze, tym bardziej chcą eksperymentować?
Są różne, tak? Są takie, które od początku lubią eksperymentować i są takie, które wraz z nudą po prostu, która się tam wkrada, rutyną gdzieś zaczynają eksperymentować.
Czyli już w młodym wieku pojawia się rutyna i zaczynają eksperymentować?
Nie, wtedy się pojawia ciekawość. A poza tym mnóstwo ludzi właśnie, to mówiłam, korzysta z pornografii, więc no, tam są eksponowane właśnie takie obrazy i też tam się rodzą różnego rodzaju fantazje i bodźce są różne pokazywane, więc ta osoba często chce przenieść to, co widziała, w świat realny. I wszystko jest super, jeżeli druga osoba się na to zgodzi, to tak. Natomiast nie wolno nikogo przymuszać. No, w seksie najważniejsza jest dobrowolność i zgoda.
Bo tak zupełnie inaczej, słuchajcie. Ale... Pornografia. W PRL-u nie było pornografii. Nie było. To znaczy, były tak zwane świerszczyki, ale nie wiem, pamiętam, kiedy one się pojawiły, że jakieś takie pisemka. Dla mężczyzn, w dalszym ciągu jest coś takiego.
Są,
chyba,
na pewno.
Takie, dla mężczyzn.
Właśnie na stacjach
czy
benzynowych
dorosłych,
można
czy
też
dla dorosłych. Nie, dla panów. To jest napisane dla panów, to tam... Natomiast...
Ale też młode pokolenie, mam wrażenie, że jak już się zakochają w sobie, to są na amen praktycznie, bo też coraz częściej słyszy się o bardzo młodych małżeństwach, mających dwoje, troje dzieci. Przykładem jest Sylwia Przybysz, już trzecie dziecko chyba, tak? Trzy córeczki też mają.
To się zdarza,
prawda? Tak? 25 lat ma i mąż 26. Więc zdarza się.
Ale, ale czy to jest coś nowego? To jest jakiś nowy trend właśnie, że młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie częściej niż kiedyś mają dzieci? Tak jak ten przykład.
Troje dzieci. To...
No ale z drugiej strony mówi się o tym, że nie wiem, pokolenie moich rodziców z kolei, no to miało w ogóle potomstwo wcześniej niż teraz ludzie mają, bo potrzebują więcej czasu. Znaczy to, o czym ty mówisz, to jest, jak rozumiem, jeszcze coś nowego.
Mm-hmm.
Ale no, kiedy ja się urodziłem, moi rodzice mieli niecałe 25 lat. Tak? No, więc no to jak to teraz jest?
No tak samo jak ja się urodziłam, to moi rodzice mieli niecałe 25 lat, ale mam wrażenie, że nasze pokolenie jednak bardziej stawiało na karierę i być może się zapętliło w tym, że teraz wiele jest samotnych osób w wieku 30 kilku, 40 kilku lat.
No dobra, ale to teraz się zmienia?
No właśnie, to pytanie do
Marty. Nie, słuchajcie, ja tak jak mówię, to każdy może mieć inne potrzeby i pewnie jak ktoś się w kimś zakocha i ta pierwsza miłość jest taka na poważnie, no to ci ludzie się wtedy decydują na śluby i na dzieci, jeżeli tak mają też takie możliwości, bo tu wspomniana przez ciebie dziewczyna pewnie ma takie możliwości, tak, żeby utrzymać trójkę dzieci, żeby sobie na to pozwolić. To zależy wszystko od tego też, jak nie wiem, ja mam pacjentki, które mają po 22 lata i wszystkie ich koleżanki mają dzieci już, tak, bo są to na przykład osoby z małych miejscowości, gdzie to jest ważne, żeby mieć męża i dzieci i okej, jak to jest dla nich ważne, to niech tak będzie. Natomiast tak jak mówisz, że czasami ludzie stawiali bardziej na karierę i budzili się, nie wiem, w wieku tam 40 lat bez rodziny. Wiele jest osób, które bardzo chce mieć dzieci, ale nie wiem, nie ma partnera, bo po drodze gdzieś tam tak się rozpłynął i nie ma potencjalnego taty dla dziecka, a w aplikacjach randkowych, jak jest, nie wiem, 30-paroletnia dziewczyna, która mówi, szukam męża i chce mieć dziecko, to raczej tam kawalerów do wzięcia mało, nie?
No dobrze.
No bo ja zostałem zgaszony z tym. Poczekaj jeszcze, tylko jedna rzecz.
Dajmy mu powiedzieć.
Zacząłem wątek pornografii, bo został podjęty.
Tak.
Nie, że w PRL-u tego w ogóle nie było. Ja pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz na zachód, Berlin Zachodni, Londyn. To było coś takiego. Byłem młodym człowiekiem. Znaczy byłem młodym, no typ około 20 powiedzmy, o tym mówimy. No i tak... I to było takie, o kurczę, co tu się dzieje w ogóle, ale to było takie dziwne. To było, no właśnie i tak, i nie tak. Właśnie, że to jest jednocześnie ciekawe, z drugiej strony jakieś
to
takie
było tak.
Podejrzane. I powiedzcie mi, czy lepiej było w kontekście pornografii, dostępu do pornografii w PRL-u, czy, krótko mówiąc, to wszystko zawdzięczamy zgniłemu Zachodowi oraz internetowi i czy to było lepiej, jak było bez tego? Czy...
No tak, a teraz młodzi ludzie z goframi w kształcie...
Penisy, powiedziałam. Powiem tak, pornografia to jest kasa, to jest bardzo dużo kasy. W związku z tym to było, jest i będzie, jest takie zapotrzebowanie, ale wokół tak jakby inaczej. Wielu ludzi bardzo się uzależnia od pornografii, bo jest ona bardzo dostępna, bo w zasadzie można sobie wyciągnąć telefon i obejrzeć sobie na pewnie milionie stron. To też nie jest sfochowana partnerka, tylko tak, pornografia nie wymaga, nie oczekuje, bez kwiatów, bez kolacji, bez niczego i w zasadzie satysfakcja gwarantowana. I jest to złudne, dlatego że później, uwierzcie mi, gabinety seksuologiczne pękają w szwach od młodych facetów, którzy mają trudność w osiągnięciu satysfakcji seksualnej z żywą partnerką, w której się zakochują, no bo po prostu się uwarunkowali na, nie wiem, swoją rękę, na obrazek, na, nie wiem, wyglądającą, powiedziałabym, no niezbyt normatywnie kobietę, którą tam widzą, czy faceta, tak, czy kogokolwiek. Więc jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że bardzo szybko możemy się uwarunkować na różnego rodzaju bodźce, jeżeli chodzi o seks.
No i tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o pornografię. I teraz przekazuję głos Paulinie, która chciała podsumować.
Jaka jest konkluzja? Chciałabym, Magda podsumowała. Jaka jest konkluzja? Bo z jednej strony mówisz, że to pokolenie Z niczym się nie różni od tego, jak my byłyśmy w wieku tego pokolenia Z, a z drugiej strony jest tyle nowości, tyle zagrożeń, a z drugiej strony też można powiedzieć, że zbawień, no bo jeżeli masz większą możliwość, to też dobrze możesz, że o kimś od razu się dowiesz, bo spojrzysz na jego profil na Instagramie i zobaczysz, że lubi zwiedzać kraje, że wakacje spędza tu i tam, ma grono jakichś znajomych, ma swoje pasje, więc jeżeli będzie to dziewczyna na przykład, to nie uwiesi się na tym mężczyźnie, tylko będzie miała swoje zainteresowania, więc od razu jesteśmy w stanie też zweryfikować różne rzeczy, a z drugiej strony ten wybór, właśnie to, co mówisz, że tych 50 randek i co, i znowu potem 51, druga, trzecia.
Jezu, tu znowu otworzymy temat. No przecież wiadomo, że w mediach społecznościowych można wykreować świetnie siebie i to wcale nie musi być prawda, tylko po prostu tam możemy potraktować siebie jak produkt marketingowy, a z drugiej strony tak, kończąc już. Tak samo jak my żyjemy dziś inaczej niż nasi rówieśnicy, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, tak samo ówczesny nastolatek czy taki młody dorosły ma zupełnie inne możliwości, inne wyzwania, inne zagrożenia i na pewno się w tym odnajdzie. Tak jak my się kiedyś musieliśmy odnaleźć, jak nasi rodzice się musieli odnaleźć i tak dalej. Natomiast jakby miłość, tak, poczucie przynależności, spełnienia właśnie w relacjach, czy w ogóle ludzie, tak? Niektórzy nie nadają się do bliskich, romantycznych relacji, ale potrzebują drugiego człowieka, bo człowiek jest istotą społeczną. Ta potrzeba jest w nas. I my kiedyś chciałyśmy się zakochać, ty się chciałeś zakochać i teraz też wiele osób marzy o tym, żeby z kimś być i się zakochać i na pewno stworzą fajne relacje. Natomiast przez to, że jest tyle tych różnych zagrożeń, I właśnie taka dostępność, taka, powiedziałabym, im większy wybór, tym jest mniejsze zadowolenie. Niestety to też są wyniki badań psychologicznych. No to też te związki mogą być po prostu krótsze. Pytanie, czy to jest złe? Kiedyś podobno miało się tak, jeden związek na całe życie, a dziś podobno ma się średnio 4 czy 5 bardzo ważnych relacji w życiu. Więc no jakby takie czasy i myślę, że nie ma co się tego bać, tylko warto po prostu się temu przyglądać i potrafić się w tym odnaleźć.
Amen. Bardzo dobre podsumowanie.
Tak, dziękujemy ci bardzo. A czyli to pójście do parku z tym termosem można uznać za randkę? Czy,
oczywiście, czy że tak.
Ale nazywaną spotkaniem.
To jest albo ekorandka, albo jakaś jeszcze, można ją inaczej nazwać.
A na kebaba? To też,
też randka też, może być.
Bo takie pójście do jakiejś tam restauracji to już może być jako dziaderskie traktowanie. Tak?
Ja uważam jeszcze inaczej. Tak? Jak ma, jest chemia, jest, jak ma zaiskrzyć, to zaiskrzyć. Czyli niezależnie od tego, czy to będzie kebab, czy to będzie erantka, czy tam termos.
To no, prawda.
To prawda. No, tak, zgadza się. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Magdalena Chorzewska była naszym gościem, a tutaj jeszcze Insta poradnia. A tu są pytania, które dostawałaś też? Takie?
To są wszystkie pytania wszystkie moich pytania, tutaj followersów.
Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję.